Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Lada moment rozpocznie się wiosna, więc pora, kiedy przyroda budzi się do życia, już pachnie wiosną. Najbliższy czas będzie idealny, aby przygotować swój ogród do sezonu, a jak to zrobić, o tym w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, już do tych prac się przygotowujemy i rozglądamy i oglądamy nasze ogrody i częściej wychodzimy na spacery. Już wiosna, chociaż jeszcze nie kalendarzowa, ale już w sercach mamy wiosnę. Jaki dzień wybrać najlepiej na takie prace w ogrodzie?
Najlepszy dzień to jest taki, który jest też dobry dla nas, tak? Czyli nie tylko dla ogrodu, ale również dla nas, więc warto wybrać dzień taki suchy, słoneczny, bezwieczny, taką pogodę, która pozwoli nam popracować dłużej. Warto unikać takich wilgotnych dni ze względu na to, że wilgotne dni jakby chętniej przenoszą się choroby grzybowe, więc tu pogoda, która dla nas jest dobra, jest też dobra dla ogrodu.
Czyli słońce generalnie tak, w miarę sucho, tak. W miarę bezwiecznie, no ale oczywiście wcześniej, zanim jeszcze do tego ogrodu się wybierzemy, powinniśmy mieć przygotowany już sprzęt ogrodniczy, bo to jest chyba najważniejsze i takie najbardziej potrzebne rzeczy właśnie po zimie do ogrodu, które powinniśmy ze sobą zabrać, nie zapomnieć.
Więc standardowo dobre grabie i tu niby banalna rzecz, ale są inne grabie do grabienia trawników i liści i inne do zgrabiania skoszonej na przykład trawy czy sprzątnięcia po ścinaniu żywopłotu. Sekatory i sekatory warto mieć przynajmniej dwa, najlepiej trzy. Warto jest też pomyśleć o tym, żeby je wyczyścić, nasmarować i odkazić. Teraz jakby rzadko się to stosuje, natomiast powinno się odkażać autentycznie spirytusem, tak, żeby były czyste. Warto przyszykować też pojemnik albo worek czy taczkę na odpady biologiczne i to, co możemy gdzieś tam zużytkować na kompoście, to segregować.
Worek na śmieci
tak,
na pewno
worek
też.
Worek na śmieci, tak, autentycznie, tak, tak. No i rękawice. I rękawice, tutaj też niby prosta rzecz, ale też trzeba wiedzieć, że jeżeli mamy róże czy kujące rośliny, to warto mieć skórzane miękkie rękawiczki, żeby nie pokaleczyć dłoni. No i rękawice też powinny być gumowe, żeby nie przepuszczały na przykład nawozów, które są żrące dla dłoni.
To są podstawowe rzeczy, które musimy ze sobą zabrać, nie zapominać. No właśnie, mówiliśmy o tym, wspomniała pani o tym odkażaniu i żebyśmy pamiętali o tym, żeby sprzęt był czysty. Dlaczego jest to takie ważne? Nam się wydaje, że tam po zimie włożymy ten sprzęt, nie przyglądamy się jemu, znaczy przed zimą włożymy ten sprzęt, a potem po zimie wyjmujemy i też takim samym. To jednak jest istotne, żeby on
jest
był odkażany.
Jest istotne, dlatego że możemy przenosić choroby grzybowe. Teraz jeżeli tniemy rośliny iglaste, które mają żywicę, już ta żywica gdzieś tam jest czynna, to wiemy, że ostrze będzie oklejone, tak? Czyli będziemy mieli tam i kurz, i brud, i zarodnik, i całą resztę, więc warto wyczyścić sekatory, naostrzyć, też ostrzymy podobnie jak noże.
No bo tam jeszcze smar jest przecież tak,
smar też jest niekorzystny. Tak, jest niekorzystny, ale tu w przypadku w ogóle narzędzi, które są tnące, warto też sprawdzić, czy są ostre, bo jakby tnąc ostrym narzędziem, łatwiej później goi się rana w roślinie, o czym się często zapomina, tak? Czyli muszą być czyste sekatory, ostre i odkażone. To też dotyczy pił na przykład do żywopłotu, które gdzieś tam wielu z nas ma, warto naostrzyć piłę, żeby nie były strzępione pędy, tak? To są takie podstawowe czynności, jakby dbanie o narzędzie, ale warto jakby zwrócić uwagę, w jakim stanie są nasze narzędzia. Też jakby pielęgnowane i w pewien sposób serwisowane będą nam służyły dłużej.
Pierwszym miejscem takim, które jest dosyć istotne właśnie po zimie, którego stan powinniśmy zadbać, to jest trawnik. Najbardziej nam się rzuca w oczy. Jest największy chyba w ogrodach zazwyczaj. No właśnie, co jest ważne dla trawnika po takim okresie zimowym?
Podstawowe działania to jest wertykulacja i reakcja. Wertykulacja, czyli nacinanie i wydrapywanie, wyczesywanie z trawnika martwych liści, trawy.
Czyli nie
liści.
Tak sobie pograbimy tylko.
No trochę za mało. Przy takim, tak trochę sobie możemy pograbić, jeżeli trawnik ma 3 lata, do trzeciego roku. Generalnie jakby my traktujemy, że dwuletni trawnik, no nie ma konieczności wykonywania wertykulacji, czyli tego nacinania. Natomiast starsze trawniki zawsze na wiosnę wertykulujemy, czyli usuwamy filc, tą taką trawę, która jest martwa, sucha. Nacinanie też powoduje dobre napowietrzenie. Unikamy przez to też kępienia się trawy, ponieważ wertykulacja jakby polega na nacinaniu takimi blaszkami, nożami, które się obracają na wałku w odległości mniej więcej 2 cm, 3, w zależności jakiej firmy jest to wertykulator. I przez to trawa jest jakby dodatkowo odmłodzona, tak? Stymulujemy ją do wzrostu, unikamy właśnie, zapobiegamy kępieniu się trawy, wzruszamy tą wierzchnią warstwę, co pozwala lepiej oddychać korzeniom, lepiej oddychać ziemi. Przez to też lepiej wnikają nawozy, nie mamy problemu ze skorupą, bo naturalnie jakby pod wpływem deszczu i też nawozów mineralnych tworzy się taka skorupa glebowa, która jest utrudnieniem dla roślin. Kolejny taki zabieg to jest aeracja. Aeracja to jest napowietrzanie, typowe napowietrzanie i tu są różne możliwości. Możemy używać właśnie aeratora, który ma szpilki obracające się na wałku i nakłuwające trawnik. Możemy używać klapek takich z kolcami. Przy małych trawnikach to jest naprawdę fajne i sprytne podejście. Możemy też nakłuwać widłami i tu chodzi generalnie o wymianę gazową, tak, żeby korzenie rośliny podczas oddychania miały możliwość korzystania z tlenu. Tak? Do oddychania potrzebny jest tlen i wtedy, kiedy jest ziemia zbita, no jest to problem. Tak? Roślina zwalnia tempo wzrostu właśnie z tego powodu, że jest zbyt mała ilość tlenu. To są jakby podstawowe zabiegi, natomiast przy tym wszystkim trzeba wiedzieć, że po tej wertykulacji czy aeracji trzeba przegrabić porządnie i ten filc wywieźć. Też lepiej wnikają nawozy w taką ziemię zruszoną, więc od razu nawozimy po wertykulacji. Tu też jakby jest różne podejście. Jeżeli trawa jest jakby już taka starsza, no to warto od razu zastosować. Jeżeli żeśmy zrobili wertykulację na młodym trawniku, to też ostrożnie, tak, z ilością nawozów. I warto jakby wcześniej wiedzieć, jakiego nawozu potrzebujemy, tak? Czy to jest trawnik, który potrzebuje nawozów z wapnem, czyli ma za niskie pH, tak? Czy to jest trawnik, który ma zbyt wysokie pH i potrzebujemy jednak zakwaszających nawozów. Więc to jest jakby temat, który warto rozważyć, zanim zaczniemy działać.
Czyli badanie gleby, krótko mówiąc, tak, ale tak, o tym sobie jeszcze powiemy w dalszej części programu. Czy dosiewać już powinniśmy te takie placki, które się robią? Tak. Często po zimie puste?
Po wertykulacji jak najbardziej warto zrobić wsiewkę. Natomiast jeżeli mamy placki takie pozimowe, to często powodem tego jest pleśń pozimowa. Taka jest pleśń, która się pojawia w momencie, kiedy jest zbita trawka, mokra i już jest ciepło. Jeżeli ewidentnie widzimy, że są jakby nietypowe plamy, drobniejsze albo z nalotem, to tu trzeba byłoby jakby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby i popryskać albo polać. My zwykle polewamy pierwszą konewką, a później dodatkowo jeszcze 2 opryski wykonujemy. Zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób grzybowych trawnika. Natomiast sama wsiewka to najkorzystniej wychodzi, jeżeli mamy wymieszaną ziemię razem z nasionami i jakby uzupełniamy te plamy nasionami razem z ziemią, dlatego że nasiona, które są przykryte ziemią, nawet niewielką warstwą, później ubite, uklepane, nie wiem, udeptane i podlane, znacznie szybciej kiełkują. Jeżeli wysypiemy same nasiona, to musi ona jakby przylgnąć do ziemi, czyli musi być zruszona ta ziemia i dopiero nasionko gdzieś tam wpada, puchnie pod wpływem wody i kiełkuje. Jeżeli posypiemy powierzchnią, no to trzeba się uzbroić w cierpliwość i liczyć na dobrą pogodę, tak?
Za chwilę porozmawiamy o pozostałej roślinności jeszcze po zimie, oprócz trawnika, bo tego sporo jest.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O pracach w ogrodzie po zimie rozmawiamy w Ekosferze. Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, jest naszym gościem. Mówiliśmy sporo o trawniku przed piosenką, no a teraz o pozostałej roślinności, bo tej też nie mało w naszych ogrodach. No właśnie, co trzeba zrobić z pozostałą roślinnością? Trawnik wiemy, że trzeba wertykulować, aerować, dobrze?
Tak.
Dobrze to mówię. I różne inne jeszcze nazwy trzeba wykonywać też, żeby trawnik był później piękny. No a pozostałe rośliny, czy już powinniśmy wszystko poodkrywać, czy jeszcze poczekajmy? Nie śpieszmy się, choć pewnie byśmy chcieli.
Z tym odkrywaniem to jakby ostrożnie, bo mamy wczesną wiosnę, tak? Generalnie jakby rośliny mniej wrażliwe, albo te, które dłużej już rosną w naszych ogrodach, czyli dłużej niż 3 lata, możemy odkrywać. I tutaj i bóg szpalny, i lawendy, i magnolie, bo mamy wczesną wiosnę.
Natomiast, iglaki?
Iglaki też. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że mamy marzec i jeszcze może się zdarzyć mróz nawet minus 10 i warto gdzieś te przykrycia już nie chować bardzo głęboko.
Absolutnie nie róże, prawda? Róże to w ogóle na początku kwietnia.
I tak. Jeżeli w ogóle chodzi o róże, to tu wymagają specjalnego podejścia. W ogóle róże traktujemy jak księżniczki. I jeżeli mamy odmiany na kwiat cięty, czyli te wielkokwiatowe, o dużych kwiatach albo cenne, to absolutnie nie ruszamy ich jeszcze. Jeszcze jest wcześnie. Jeżeli mamy róże okrywowe albo róże rabatowe, które są mniej wymagające i teoretycznie nie wymagają, nie mają konieczności nakrywania po 4 latach odsadzenia, więc te teoretycznie możemy jakby odsłonić. Natomiast róże, ostrożnie z różami, dlatego że mają delikatne pączki. No ja bym tak nie śpieszyła się, jeżeli chodzi o róże. Możemy już te kopczyki gdzieś tam troszeczkę ruszyć, ale róże ostrożnie.
Przede wszystkim trzeba także pousuwać z tych roślin, nie tylko odkryć, ale też pousuwać to wszystko, co zostało stare, wyschnięte, kwiatostany, łodygi, bo to też jest istotne, tak, żeby oczyścić.
My mamy różnego rodzaju cięcia i w zależności od tego, jaki gatunek, jaką roślinę oczyszczamy po zimie, taki rodzaj cięcia stosujemy. I w przypadku roślin takich jak róże, to będziemy mieli cięcie takie sanitarne, czyli oczyszczające wszystkie pędy, które są, widzimy, że są uszkodzone, chore. Zresztą też u innych roślin, tak? Wykonujemy wiosną cięcie sanitarne, czyli usuwamy to, co jest uszkodzone, chore, wykrzywione, ewidentnie jest jakby nie w formie niezdrowe.
I pozbywamy się tych
pozbywamy
starych wszystkich
się
właśnie.
I tutaj albo wywozimy, wiadomo, że nie trzymamy chorych rzeczy w ogrodzie. Jeżeli mamy możliwość spalenia w jakimś piecu, kominku, to jak najbardziej, bo popiół jest korzystny dla roślin. Po spaleniu te patogeny giną. Mamy cięcie prześwietlające, czyli to jest takie cięcie, które stosujemy i wśród roślin owocowych, i wśród roślin ozdobnych, które ma za zadanie wpuścić światło do środka korony, czy do środka krzewu, tak, żeby roślina była dobrze prześwietlona, naświetlona później. Cięcie formujące to jest takie, które nadaje kształt roślinie. I tu w przypadku drzew owocowych to wiemy, że chcemy mieć korony takie, które umożliwiają łatwy zbiór owoców. W przypadku roślin ozdobnych to chcemy mieć na pewno jakąś formę konkretną, tak? Czyli chcemy, żeby był krzew na przykład sztywny, kulisty. To też formujące cięcie to jest również cięcie w sześcian, tak? Bo takie cięcia też wykonujemy, czy cięcie żywopłotu to jest cięcie formujące. Jest też cięcie odmładzające, które stosujemy w przypadku starych roślin, które chcemy odmłodzić, tak? Czyli stopniowo usuwamy co roku 1-3 pędy, tak? Czy grube gałęzie, konary, żeby roślinę jakby doprowadzić do znowu do takiego stanu, który powoduje owocowanie albo silniejsze kwitnienie. To jest właśnie cięcie odmładzające.
Cięcie w ogóle nie jest szkodliwe dla rośliny. My mamy takie obawy przed cięciem roślin, zwłaszcza krzewów, a kiedyś taki jeden z bardziej znanych ogrodników, pan Jerzy Gwoździej, pozdrawiamy, mówił wyraźnie, że to jest tak jak obcinanie włosów, że te włosy stają się silniejsze i że nie powinniśmy się bać tego cięcia tych roślin, bo im to tylko polepsza ich stan.
Tak, trzeba wziąć pod uwagę, że roślina potrzebuje stymulacji, tak jak my potrzebujemy stymulacji, tak? Nasze włosy podobnie, tak? I no, nie można powiedzieć, że jest to przyjemne dla rośliny, natomiast efekty są bardzo dobre, tak? Bo roślina dostaje bodziec do tego, żeby się rozrastać, żeby kwitnąć, żeby owocować. To tak jak w przypadku drzew owocowych. Jeżeli jest drzewo dobrze podcięte, to mamy właściwą ilość owoców, które drzewo jest w stanie wykarmić i utrzymać, tak? I owoce są rozrośnięte, wpuszczamy światło wewnątrz korony, więc też dobre cięcie powoduje to, że nie mamy ostrych kątów między pędem, między gałęzią boczną, tak, a przewodnikiem. Więc tu jakby chronimy przed rozłamywaniem krzewy. Naprawdę, dobrze przycięta roślina to jest, nie możemy dać jej nic lepszego, tak?
No właśnie, czy trzeba zawsze zabezpieczać jakąś pastą te ucięcia?
Przyjmujemy, że ranę, która ma większą średnicę niż 0,5 centymetra, powinniśmy zasmarować. Z tym, że też trzeba mieć świadomość, że na przykład rośliny iglaste mają naturalną żywicę i jakby roślina sama zalewa ranę i chroni się przed wnikaniem szkodników czy patogenów. Natomiast przyjmujemy, że jeżeli 0,5 centymetra, to malujemy i tutaj są różne możliwości. Mamy funabem, mamy pastę ogrodniczą. Polecam w ogóle jakby pójść do sklepu ogrodniczego i
duży
zawsze
wybór
mieć
jest
tak,
różnych
tak,
produktów.
Tak, i zawsze mieć środek taki przy sobie gdzieś.
Na okaleczenia, tak.
Na okaleczenia.
Często słuchacze pytają o hortensje, bo bardzo wiele osób ma w ogrodach hortensje, są przepiękne. Ile trzeba i kiedy trzeba i czy trzeba, bo też są opinie takie, że hortensje niekoniecznie trzeba przycinać, ale jednak lepiej to przyciąć, jeśli tak, to ile?
Musimy wiedzieć, jaki gatunek hortensji mamy. Odmiany owszem też, ale tu gatunek jest ważny, więc hortensje ogrodowe, które nam się kojarzą z Wielkanocą, tych hortensji nie tniemy, chyba że jest to cięcie odmładzające, czy już jest to duży krzew i potrzebuje prześwietlenia, tak? Generalnie ta hortensja kwitnie na pąkach wykształconych rok wcześniej, więc jeżeli ją przytniemy, to może będzie ładniejszy krzak, ale nikłe szanse na zakwitnięcie, tak? Krzyżówki hortensji i hortensje najczęściej teraz takie sadzone z gatunku paniculata, można je ciąć i tniemy je dość krótko, nawet 20 cm nad ziemią i cięcie powoduje stymulację do większego wytwarzania kwiatów, do lepszego krzewienia, do takiej sztywniejszej formy, więc w ogóle cięcie jest dobre. W przypadku hortensji musimy wiedzieć, z jaką hortensją mamy do czynienia.
A jeszcze musimy pamiętać o tych przymrozkach. Wróćmy jeszcze do tych przymrozków, bo przymrozki mogą być, bo
mogą
to z tym
być.
Martem to
mogą.
W marcu jak w garncu. A...
Mogą być.
No właśnie. Czyli nie chowajmy jeszcze tych wszystkich, jak podkrywamy na przykład płachty, agrowłókniny i tak dalej. To wszystko jeszcze zachowajmy, bo gdy będą przymrozki, to po prostu narzućmy to na ten moment.
Tak, na pewno. My też jakby stosujemy częściej od włókniny siatkę cieniującą, która jakby mniej zatrzymuje ciepło, tak? Jest bardziej przewiewna. Więc jeżeli na przykład używamy siatki cieniującej, to możemy nawet do końca kwietnia w razie słabej pogody, tak, czyli takich niskich temperatur, wiatrów przetrzymywać i ona jest jakby bezpieczna. W przypadku włókniny to rzeczywiście jak jest ciepło, warto tą włókninę już zdjąć i móc narzucić wtedy, kiedy będzie rzeczywiście ta temperatura poniżej -5, bo jeszcze tam -2 to jest nic takiego, tak, w tym momencie. Natomiast jeżeli będą większe przymrozki, no niestety wtedy warto nakryć rośliny.
My mówimy o tych roślinach mniejszych, teraz krzewach, roślinach ogrodowych głównie, no ale i w ogrodzie mamy także drzewa czasami i owocowe. Mm-hmm. No właśnie, jak to jest z drzewami? Też przycinamy, w zasadzie trzeba było przyciąć je w styczniu już, trochę późno.
Szkółkarze zaczynają jakby przycinać drzewa owocowe od stycznia, natomiast jest to dobry moment również teraz na przycinanie.
Nigdy nie jest za późno.
Tak, moment kwitnienia nie jest dobry do momentu zdjęcia owoców, tak, z drzewa. Natomiast na pewno warto przycinać drzewa owocowe, bo i stymulujemy, jakby zabezpieczamy przed nadmiernym obciążeniem drzew. Można przyciąć teraz. To, co warto jakby poobserwować, to czy nie mamy pęknięć pomrozowych. To się w tym roku dość często zdarzyło, że są drzewa pęknięte od strony południowej. Jeśli nie bieliliśmy drzew, to jeszcze możemy pobielić drzewa. Zwykle bielenie wykonujemy w styczniu i to jest bardzo proste. prosty zabieg. To są 2 kg wapna na 10 litrów wody i zwyczajnie pędzlujemy pnie. I tu jest też uwaga, że dokładnie do samego dołu, bo widziałam w tym roku, że były pomalowane przez
kogoś
i gdzieś tam przy ziemi pękły, tak? Czyli jeżeli już stosujemy, to należy to wykonać bardzo dokładnie. I nawet bym powiedziała, że kilkakrotnie, żeby to bielenie było skuteczne, tak?
O nawożeniu za chwilę rozmawiamy po piosence, o porządkach w oczku wodnym także i o małej architekturze ogrodowej, bo to też mamy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O pracach w ogrodzie po zimie rozmawiamy dziś w Ekosferze. Gościem jest Anna Mitrosz, projektantka ogrodów. No i właśnie mówiliśmy przed piosenką o bieleniu drzew. Jest to dosyć istotne. No właśnie, dosyć istotne, a po co?
Między innymi też bielenie zabija zimujące formy przetrwalnikowe szkodników, bo wiemy, że szkodniki, które
się chroni
pojawiają...
od słońca, to jeszcze
tak,
mówiliśmy
słońce,
wcześniej.
Tak, chroni od słońca, czyli przed pęknięciami tymi właśnie zimowymi. Natomiast trzeba wiedzieć, że te wszystkie robactwo, które widzimy, zimuje właśnie w takich częściach kory między pęknięciami w korze, gdzieś tam w suchych liściach, czyli wapno też dodatkowo zabija te szkodniki, które tam zimują.
No więc jest to ważne.
Bardzo.
Opryski też są podobno ważne.
Tak, i to jest dobry moment, właściwie już od lutego. Stosujemy 2 typy oprysków standardowo i tu pierwszy oprysk to jest miedziowy. Są od dawien dawna te same środki, bardzo dobre miedziowe, które zabijają choroby grzybowe. Czyli to jest dobra rzecz i istotna, na przykład w przypadku parcha, jabłoni. Jeżeli chcemy mieć ładne jabłuszka, to te kompleksy miedziowe ewidentnie jakby niszczą doskonale choroby grzybowe. I też stosujemy je na wszystkich roślinach, które zaobserwowaliśmy latem, że na przykład mają pleśnie, mają naloty, mają plamy. To w przypadku róż, w przypadku buków, klonów. Generalnie rośliny liściaste bardzo dobrze znoszą, ale w okresie, kiedy nie ma liści, bo miedź może przypalać, czyli nie pryskamy, jakie są już liście na roślinach w dzień słoneczny, raczej wybieramy wieczór na przykład, tak, po oblocie pszczół, jeżeli to już jest taki okres, że jest ciepło i właśnie miedź jest doskonała. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o budzących się szkodnikach, to warto zaopatrzyć się w preparaty olejowe. One są zrobione na nafcie, tu mamy dość duży wybór takich preparatów. Można kupić w każdym sklepie ogrodniczym i wykonujemy właśnie oprysk i drzew liściastych, i drzew iglastych. Bardzo fajna rzecz, dlatego że niszczy szkodniki, które się budzą po zimie. To działa na takiej zasadzie, że ta parafina, olej zatyka aparaty oddechowe, czy jajeczek, czy właśnie tych form przetrwalnikowych, czy nawet małych owadów budzących się i one zwyczajnie się duszą. Natomiast o tyle jest to fajny środek, że nie jest bezpośrednio szkodliwy dla psów, kotów, ptaków, nawet dla już latających owadów. Raczej one będą uciekały od tego oprysku, natomiast mogą później zaraz przylatywać pszczoły na przykład na wierzbę i mogą spokojnie zbierać nektar. Nic się złego nie dzieje. To są stare typy preparatów tych olejowych i właściwie tu, co jest jakby ważne, to żeby była właściwa temperatura. Jeżeli mamy temperaturę minusową, to ten olej jakby nie zadziała. Musi to być moment, kiedy się szkodniki budzą. Generalnie powinien wystarczyć raz, ale prawdę powiedziawszy, no to najkorzystniej popryskać ze 3 razy, tak? I zaczynając od lutego nawet do gdzieś tam do końca kwietnia. To jest bardzo dobry środek w przypadku tarczników i wełnowców. Bardzo fajnie niweluje jakby rozrost i zmniejsza znacznie populację budzących się tego typu szkodników, które są właśnie trudne. Tu też jakby trzeba pamiętać o tym, że musi być bardzo dokładnie wykonany. Nie wystarczy popryskać gałązeczki, tylko musi płynąć aż po pniu i pilnujemy stężeń. Tam są duże ilości środka używane, czyli nie 5 ml, a będzie dużo większa ilość. Natomiast wykonujemy go dokładnie tak, żeby cała roślina skapywała tym środkiem, bo niszczy budzące się formy, tak? Te formy zimują właśnie na pniach.
Skoro jesteśmy przy roślinach jeszcze, to powiedzmy o tym, czy już powinniśmy trochę przynajmniej nawozić, bo rośliny są bardzo osłabione po zimie, więc nie zaszkodzi im trochę tego nawozu.
Tak, jeżeli chodzi w ogóle o nawożenie, to najlepiej jest nawozić wtedy, kiedy roślina startuje. I już startują rośliny cebulowe i należałoby jakby zacząć od nawożenia roślin cebulowych. Właśnie te wychodzące listeczki tulipanów, to już jest moment, jeżeli mamy nawet taki, nie wiem, 5-centymetrowy, 3-centymetrowy tulipanek widoczny, sam liść, to jest dobry moment, żeby właśnie nawozić. I trzeba też pamiętać, że powinny być nawozy dobrane do rodzaju roślin. Nawozimy już trawniki, zaczynamy nawozić właśnie po wertykulacji. Jeszcze jest jakby wcześniej na wertykulację, ale już można zaczynać i tu będą nawozy z dużą ilością azotu w przypadku roślin, które mają wytworzyć dużo zieleni, czyli trawniki. W przypadku roślin kwitnących, no to są nawozy, które mają więcej fosforu i potasu i cebulki zdecydowanie już nawozimy. My jakby podchodzimy w ten sposób, że po cięciu od razu też nawozimy roślinę, tak? Czyli stymulujemy jakby fizycznie, tak obcinając pędy i dajemy też im składniki pokarmowe. To, co korzystnie wpływa, to też przemieszanie nawozu z ziemią. Jeżeli nie ma maty antychwastowej, jest widoczna ziemia, to mieszamy na głębokości 2-3 cm. Można ręką, można delikatnie jakimś narzędziem. Też ważna rzecz, że nie podsypujemy nawozu bezpośrednio pod pień rośliny, bo rośliny pobierają zewnętrznymi korzeniami. Czyli tak na dobrą sprawę nawóz powinien być w obrębie korony, tak? Czyli jak korona, czy forma krzewu gdzieś się kończy. Tam są korzenie z reguły właśnie te przewodzące drobne włośnikowe i one dostarczają, one pobierają mineralne składniki.
Kolejne porządki w ogrodzie, które musimy zrobić, na co zwrócić uwagę, to są porządki w oczku wodnym. Tutaj to tylko króciutko powiemy. No wiadomo, że trzeba je dokładnie oczyścić z tych gnijących wszystkich liści, patyków, resztek roślin.
Tak.
Żeby się glony nie rozwijały.
Żeby glony, tak. I w procesie rozkładu gnicia powstaje dużo substancji takich właśnie toksycznych, na przykład amoniak, tak? Więc usuwamy nadmiar materii organicznej, na pewno wszystko, co jest jakby martwe, zgniłe, suche, to należy usunąć. Częściowo też wymieniamy wodę, częściowo, żeby została też taka szczepionka tych pozytywnych mikroorganizmów. Wody w oczkach raczej nie nawozimy, natomiast możemy zastosować nawozy długodziałające w koreczkach pod konkretne rośliny wodne, żeby nam na przykład lepiej kwitły. To w przypadku nenufarów stosujemy.
Tym bardziej, że czasem też używamy chemii w oczkach wodnych, więc
niekorzystnie.
A inna mała architektura ogrodowa jeszcze na przykład, bo też nam się wydaje, podobnie jak ze sprzętem, że nic nie musimy specjalnie robić, oczyścimy go trochę z ziemi i wystarczy. Natomiast warto umyć wszystkie rzeczy, meble ogrodowe i tak dalej. I to też specjalnie trzeba wiedzieć, tak, jak to zrobić. Generalnie wodą. Nie mydłem, bo podobno mydło pozostawia ślady, zostawia nalot. Więc jak to zrobić poprawnie?
Są do tego właściwe środki. Możemy kupić gotowe środki, które stosujemy właśnie czy do nawierzchni, czy do mebli ogrodowych.
Natomiast a wodę możemy, z płynem do naczyń?
Tak, bardzo dobrze, tylko mała ilość płynu, tak? Czyli dosłownie minimalna, która pozwoli gdzieś tam rozpuścić tłuszcz. W przypadku mebli wiklinowych to kwasek cytrynowy. W ogóle kwasek cytrynowy i soda jest bardzo dobrym środkiem czyszczącym.
To są naturalne środki,
tak,
używamy ich w domu do spożywania.
Możemy używać, tak, jak najbardziej. Często my akurat używamy myjki ciśnieniowej, bo gdzieś tam nawet bez detergentów, czy też można użyć i detergentów właściwych, tak? Można usunąć i osady, i glony. To wszystko bardzo fajnie gdzieś tam schodzi. Są też w przypadku na przykład Polbruku czy Kostki, są też specjalistyczne maszyny, można zamówić firmę, która wyczyści.
No właśnie, bo po zimie tak, akurat i na meblach, i na tym Polbruku, na kamiennych takich betonowych elementach jest bardzo dużo plam różnego rodzaju. Firma to jedna sprawa, ale jeszcze zanim przejdziemy do firmy, tak, bo o tym też powiemy, bo można zamówić firmę, tak, powiemy mniej więcej, ile to kosztuje. Natomiast właśnie jak takie uciążliwe brudy zmyć?
Dodatkowe właśnie, tak jak wspomniałam, środki profesjonalne, woda pod ciśnieniem, ciepła woda. W przypadku na przykład altanek czy mebli drewnianych, to musimy podejść jakby indywidualnie, zobaczyć je, na czym polega problem, tak? Czy już nam się złuszcza kolor, czy lakier, więc tutaj wiadomo, że może trzeba byłoby i przetrzeć, tak? I gdzieś tam odnowić od początku. Na pewno olejowanie mebli jest bardzo dobre, bo to jest prosty zabieg, który możemy wykonywać też sami.
No właśnie, natłuścić powinniśmy.
Tak, tak, natomiast to też trzeba podejść w sposób taki rozsądny i fachowymi środkami, żebyśmy potem nie mieli problemu z rzutkowaniem, tak? No więc wiklinę zdecydowanie wodą z kwaskiem cytrynowym i później natłuszczamy właściwymi środkami. W przypadku mebli technoratanowych, czyli ze sztucznych tworzyw, to byśmy już tu polecali używanie profesjonalnych środków.
My często zapominamy o rynnach, a to dosyć tak. jest ważna rzecz. Nam się wydaje, że taka rynna, tam nic się nie stanie, przyjdzie deszcz silniejszy, wypłucze tam wszystko i będzie okej. Okay. A tu się okazuje, że nie, że trochę trzeba po zimie, akurat szczególnie po zimie, tam pogrzebać.
Tak, na pewno warto zajrzeć do rynien. Też można częściowo zapobiegać, wkładając właściwe siatki. Są specjalne siatki, które wkłada się do rynien i częściowo one
ale
niwelują.
Ale z tych siatek też trzeba.
Tak, trzeba wyczyścić ewidentnie, dlatego że później mamy zatkane rynny, zatkane koszyki, które są pod rynnami i jest problem z odprowadzeniem wody. No i woda niestety leci wtedy po ścianach, co ewidentnie brudzi i niszczy elewację. No warto zajrzeć do tych rynien, szczególnie w ogrodach leśnych, w ogrodach ze starymi drzewami, gdzie wiatr nanosi.
W Ekosferze dziś rozmawiamy o pracach w ogrodzie po zimie. Mówiliśmy o trawniku, o roślinności, o także czyszczeniu różnych rzeczy, które są istotne właśnie, żeby po zimie dopilnować do tego, żebyśmy czystym sprzętem przycinali i tak dalej. I mówiliśmy też o przycinaniu drzew, o bieleniu, o tym, co jest najważniejsze. Te wszystkie prace, mówiliśmy generalnie pod tym kątem, że będziemy robić to sami. Natomiast te wszystkie prace od już jakiegoś czasu i coraz bardziej staje się to popularne, mogą wykonać za nas inni, czyli mogą wykonać firmy, które zajmują się projektowaniem ogrodów i potem kontynuują te prace. Jak to wygląda? Właśnie, że to firma, która nam przygotowała ogród, która zrobiła, zaprojektowała, wykonała ogród, później kontynuuje to, czy to na specjalne zlecenie? Czy można na przykład zrezygnować z takiej usługi?
Tak, to jakby to jest kwestia życzenia klienta, tak? Jeżeli na początku jakby prac projektowych klient mówi, że sam na przykład chce wykonać ogród, chce mało obsługowy, właściwie tam chciałby się nim zajmować.
I chciałby się potem nim zajmować.
Tak, tak.
Bo
to projektujemy taki ogród, który jest jakby w stanie każdy wypielęgnować przy minimalnym nakładzie pracy. Jest to realne, tak? I zresztą przy dużej satysfakcji później. Jeżeli ogród jest bardziej skomplikowany, bardziej rozbudowany, ma większą powierzchnię albo bardziej wymagające rośliny, wtedy warto jakby zlecić to firmie zajmującej się zawodowo,
profesjonalnie. I ona może nam później, przez kilka lat.
Tak, tak.
A jak to wygląda? Ile razy w roku? Czy to na zawołanie jest, czy
też,
po prostu...
Też, są jakby różne sposoby. Można się umówić na abonament i wiem, że wiele firm stosuje taki cykl pielęgnacji, także jest ustalony jakiś abonament i przyjeżdża firma regularnie, co 2 tygodnie, czy co tydzień, czy co miesiąc.
Przez cały rok?
Przez cały rok jest taka
to
opcja.
Często.
Tak, to są już takie raczej ogrody
ale to tak bardziej lustracyjnie.
Niekoniecznie. Nie. Niekoniecznie. To w zależności, jaki jest typ ogrodu, tak? Jeżeli wymaga na przykład strzyżenia żywo po 3 razy w roku, albo mamy formy geometryczne roślin, które no, muszą być przystrzyżone kilka razy w roku, bo nie będą miały wyglądu. Jeżeli mamy rabaty, które nie mają maty antychwastowej, no to niestety jakby wyrywanie chwastów jest standardem, tak? Jeżeli mamy roślinę...
I firma może nam powyrywać.
Może, tak. Są firmy, które rzeczywiście taki sposób jakby pielęgnacji
A można
stosują.
Na przykład zamówić taką usługę, że tylko wyrywanie chwastów, nic więcej nie chcemy
tak,
od tej firmy?
Tak, 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 też się zdarza. Natomiast jakby musi to być ktoś, kto zna na tyle dobrze rośliny i nawet siewki roślin, żeby nam nie pousuwał tego, czego nie powinien, tak? Generalnie jakby stosujemy takie pielęgnacje standardowe wiosenną i jesienną, czyli to jest teraz w tym momencie cięcie, czyszczenie, nawożenie, opryskiwanie.
Czyli to, o czym my mówiliśmy.
Tak, i zwykle jakby w 2 etapach, bo nie zawsze wszystkie czynności można wykonać jednocześnie ze względu na pogodę czy moment, tak? I doraźnie, czyli jak coś się dzieje, albo jak wiemy, że na przykład w danym momencie mamy oblot szkodnika, to gdzieś tam czy dzwonimy, czy klienci jakby sugerują, że potrzebują, tak, żeby przyjść i sprawdzić. Też są rodzaje pielęgnacji, które muszą być wykonane w danym momencie, tak? Tak w przypadku, jeżeli ktoś ma ukochaną czereśnię, to czereśnie powinniśmy przyciąć w momencie, kiedy zbierzemy owoce, tak? Czyli to gdzieś tam jest sierpień. Inaczej niż u innych drzew owocowych. Można też i teraz przyciąć, ale to jest tak ewidentny przykład. W przypadku oczka, to teraz jakby ten moment sprzątnięcia oczka nie rozwiąże wszystkich problemów, więc do oczka trzeba przyjść kilkakrotnie. Zwykle jakby ostateczne jest takie porządkowanie, nawet w maju, kiedy widzimy, jak rośliny zastartowały, kiedy możemy już jakby temperatura na tyle wzrosła, że możemy sprawdzić pH, tak? Więc są też takie indywidualne pielęgnacje. Na pewno warto korzystać z firm, które się tym zajmują i to jakby tutaj ja nie mam jakichś...
Czy to jest duży koszt? Bo to jest podstawowe pytanie, bo różnie. Dlatego robimy najczęściej to sami. Różnie, no, że różnie. Robimy, to jest inna sprawa. Różnie. Ale na przykład dwa razy w roku taki kompleksowe oczyszczanie z chwastów, nawożenie, to o czym mówiliśmy teraz, co trzeba zrobić w ogrodzie po zimie. Ile mogłoby kosztować? Od ilu do ilu? Bo rozumiem, że już to powiem. Zależy od wielkości ogrodu, od roślin i tak dalej.
Wielkość ogrodu, rodzaj roślin, zapotrzebowanie na nawozy, rodzaj czynności wykonywanych, czy mamy żywopłoty w wysokości 3 metry, czy 40 centymetrów, tak? Jak ile czasu w ogóle zajmuje ta pielęgnacja? Jaką ilość osób trzeba przeznaczyć, tak, do pielęgnacji? Jaką ilość nawozów? Ile chemii? Ile sprzętu? Więc to jest bardzo jakby rozległy temat, ale może być pielęgnacja, która kosztuje 450 zł, ale może być pielęgnacja, która będzie kosztowała 12 tysięcy, tak? Pytanie, to trochę jak z samochodem, tak?
Ale 450 zł dwa razy w roku, to nie jest jeszcze taka kwota, którą...
Tak, to zależy właśnie od tego, co mamy w ogrodzie, tak? I co ten ogrodnik musi wykonać, jaki sprzęt musimy użyć.
I coraz więcej osób korzysta z takich właśnie usług, że zamawiając ogród, na przykład od razu jakby kontynuuje pilnowanie też przez firmę.
Tak, coraz więcej osób i też jakby wiele osób, które same założyły ogrody, widzą, że jest to ciężka praca i że potrzebują wsparcia. Bo wiadomo, że jeżeli ktoś się zajmuje profesjonalnie daną usługą, to wykona to sprytniej, często lepiej, dokładniej, też będzie wiedział, jakich narzędzi użyć, jakich środków użyć, który moment jest dobry. Zwyczajnie jakby to leży też również w jego interesie, żeby ta usługa była i solidnie wykonana i dość szybko, tak?
Powiedzmy jeszcze jedno zdanie na koniec o badaniu gleby, bo to obiecaliśmy. Można to wykonać w stacji chemiczno-rolniczej w Białymstoku, przy ulicy Ogrodowej. Tam po prostu przynosimy próbkę. Dlaczego warto zbadać swoją glebę?
Żeby
w ogrodzie,
tak, podstawowa rzecz to pH. Możemy zbadać sami, ale tutaj w przypadku płynu Heliga, jeżeli mamy tą płytkę do zbadania, będzie różnica około pół jednostki. pH to jest podstawowe badanie, które jakby określa kwasowość podłoża i właściwie większość roślin ma swoje wymagania. Jest kilka roślin albo kilkanaście tolerancyjnych. Większość woli ziemię albo kwaśną, albo bardziej zasadową. I od tego jakby należy zacząć, tak? Jeżeli uzupełniamy ziemi, albo zakładamy ogród od początku, warto wiedzieć, z jakim podłożem mamy do czynienia i też jakby stacja, akurat okręgowa stacja tutaj może nam zalecenia też mogą wypisać, tak, i wtedy wiemy, jakiego nawozu, jakiej ilości, jakiego podłoża potrzebujemy. To jest bardzo dobre badanie. Oprócz pH to mamy NPK, czyli makroelementy, które są podstawowymi składnikami odżywiania roślin. I jeżeli podamy gatunki, to możemy dostać konkretną receptę, ile jakiego nawozu, w jakim momencie, w jakiej dawce, w jaki sposób. Bardzo dobra rzecz. I mikroelementy. To jest szczególnie ważne przy roślinach bardzo wymagających albo przy takich w ogóle surowych działkach, które nigdy nie były uprawiane.
A więc, mówiąc słowami piosenki, pamiętajmy o ogrodach. Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, była gościem w Ekosferze. Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam. Try to mix. This isn't me.